Chwała Panu Jezusowi. Mamy taki miły, spokojny czas, kiedy możemy odpocząć, usiąść sobie i czytać Boże Słowo, rozważać nad Jego treścią. Tak rozmyślałem, czym się dzisiaj podzielić i od rana tak myślałem tam z Ewangelii Marka, taki urywek. Ale potem ciągle moje myśli w innym kierunku szły i dzisiaj przeczytam słowo zapisane w 17 rozdziale Ewangelii Jana. To jest ta arcykapłańska modlitwa naszego Pana Jezusa, kiedy modlił się w ogrodzie Getsemane, kiedy oczekiwał na tą straszną, haniebną śmierć i wiedząc o tym dokładnie, modli się o tych, którzy byli z Nim, o uczniów, ale modli się też o cały Kościół, o więcej, o wszystkich tych, którzy w Niego uwierzą. Kiedy Pan Jezus modlił się przed grobem Łazarza, to wypowiedział takie znamienne zdanie: Ojcze, powiedziałem to ze względu na tych, którzy słuchają, ale ja Ci dziękuję, żeś mnie wysłuchał, bo Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Modlitwa Jezusa była zawsze wysłuchiwana. I on również modli się tutaj w tej arcykapłańskiej modlitwie o swoich uczniów, ale też o cały Kościół. I myślę, że dobrze znowu zobaczyć na te myśli, które są zawarte w tej modlitwie, przyjrzeć się im i wierzę, że będzie to z pożytkiem dla naszego ducha, dla naszej wiary, będzie też to zachętą. Dlatego, że Pan Jezus mówi tu, no, każde zdanie, każdy wyraz ma takie niesamowite znaczenie i głęboką wartość. Dlatego przeczytajmy sobie całą tą modlitwę. To jest 17 rozdział od pierwszego wiersza i tutaj aż do końca tą modlitwę. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. A ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Kiedy czyta się te zdania, to naprawdę w sercu jest radość. Nie wiem, czy też to tak odbieracie, ale ja kiedy czytam te zdania tej modlitwy, którą Pan Jezus modli się do Ojca, to w moim sercu jest taka wielka zachęta i wielka radość, dlatego że Pan Jezus tutaj mówi o takich tajemnicach, o takich rzeczach, które nie były i nie są dostępne ludziom, którzy nie mają Bożego objawienia. I Pan Jezus tutaj modli się i mówi, że nadeszła ta godzina i żeby został uwielbiony, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie, a potem jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Pan Jezus modli się i mówi o tym, że od Ojca otrzymał to życie i przekazał to życie z góry, to życie od Boga i On dał to życie wieczne, ten żywot wieczny i teraz wyjaśnia, czym jest ten żywot wieczny. Na czym polega, albo jak rozumieć to zdanie, właśnie to życie wieczne. Nie chodzi tu o bez końca jakieś istnienie, ale jest to ten rodzaj życia, który jest w Bogu, jest to życie w relacji z Bogiem. I Pan Jezus tu wyraźnie mówi, że to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. A więc poznanie Boga i Pana Jezusa Chrystusa jest życiem wiecznym. I Biblia mówi, że Pan Jezus przyszedł do swojej własności, ale swoi właśnie Go nie przyjęli. Lecz ci, którzy Go przyjęli, to tym dał prawo, aby stali się dziećmi Bożymi, aby byli po prostu mieli to życie wieczne. I to poznanie Boga, poznanie prawdziwego Boga i Pana Jezusa Chrystusa wnosi do naszego życia ten żywot wieczny. To jest właśnie to, co Pan Jezus tutaj się modli. Że modli się za tymi uczniami, których dał Mu Ojciec i mówi, żeby poznali Ciebie. Oni wprawdzie już znali Pana Jezusa i tutaj w tych dalszych zdaniach Pan Jezus wyjaśnia to i mówi, że oni przyjęli Moje słowo, oni przyjęli i zachowali to słowo, poznali, że Ty mnie posłałeś, że ja od Ciebie wyszedłem i że to wszystko, co mi dałeś, że od Ciebie pochodzi. Oni to poznali, mieli to poznanie, ale Pan Jezus modli się o to głębszą rzecz, żeby rzeczywiście to poznanie Boga, poznanie Ojca było tak blisko, jasne i wyraźne w ich życiu. Jeszcze przecież dopiero są tutaj w ogrodzie Getsemane, jest tam Piotr, Jakub, Jan I Pan Jezus modli się, a tamci śpią. Według ciała po prostu nie wytrzymują i śpią. Jak gdyby nie widzą wagi, powagi tej sytuacji, w której Pan Jezus się znajduje. Potem, kiedy Pan Jezus zostaje zaaresztowany, jest od tego Annasza do Kajfasza i z powrotem cała ta droga aż na krzyż, uczniowie uciekają, rozpraszają się. Są, widać, bardzo słabi i chociaż wcześniej tutaj Pan Jezus mówi, że oni przyjęli to słowo, jednak to nie było wystarczające, aby ostać się w takiej próbie, która nadeszła, kiedy zobaczyli, że ten ich mistrz, którego przyjęli słowo, któremu uwierzyli, dla którego opuścili wszystko i poszli za nim, kiedy teraz jest na krzyżu, to wzbudziło w nich przerażenie i rozpierzchli się, schowali się. Dobrze wiemy, że byli po prostu zamknięci i nawet w dzień zmartwychwstania byli po prostu wystraszeni, zamknięci w domu. Ale Pan Jezus mówi o nich, że oni przyjęli Twoje słowo. A Boże Słowo jest tym ziarnem, tym nasieniem, które ma w sobie życie, to życie Boże. I dopiero kiedy przyszedł ten Dzień Zielonych Świąt, kiedy zostali napełnieni, kiedy Duch Święty stąpił na nich, to w pełni się okazało właśnie to życie z góry, które oni otrzymali i dzięki któremu potem wykonywali zadanie, do którego ich Pan Jezus powołał. Ale już wcześniej za nimi się modli, aby poznali Ciebie, aby znali Ciebie, żywego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I rzeczywiście tak to się później wydarzało, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, choćby ta historia z tym ślepym, z tym chromym przy tej bramie, przy tych drzwiach pięknych, kiedy Piotr i Jan idą na modlitwę i patrzą się, jest tutaj ktoś, kto potrzebuje, prosi, a oni do niego mówią, wiecie co, nie mamy ani srebra, ani złota. Ja już tak nie mogę powiedzieć, bo i to mam. Ale oni mówili, że nie mam srebra ani złota, ale powiedzieli coś szczególnego, lecz to, co mamy, to Ci dajemy. Oni byli świadomi, że mają coś, co jest pełne mocy, pełne siły i może zaradzić wszelkiemu problemowi, może uzdrowić tego człowieka. To, co mamy, to Ci dajemy. W imieniu Jezusa wstań i chodź. I rzeczywiście to się wydarzyło. I oni byli wypełnieni tym życiem wiecznym. Oni poznali Ojca i poznali Syna. Potem, kiedy czytamy listy apostolskie, to one są pełne poznania Boga, Boga Ojca i pełne poznania Syna Bożego. Są pełne właśnie tej treści. I to życie, które z nieba pochodziło, ono uzdalniało ich, że później faryzeusze, uczeni w piśmie, mówili, całą Jerozolimę i cały świat wypełniliście nauką waszą. Kilku rybaków? Co to była za siła? Co to była za moc? No właśnie, moc wywodząca się z poznania Boga. Oni doświadczyli tych rzeczy, o tym świadczyli i kiedy im zakazywali mówić, to pytaniem odpowiadali, rozsądźcie sami. W obliczu Boga, co jest słuszne? Was słuchać, czy słuchać Boga? My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i czego doświadczyliśmy. To było życie w nich. Oni naprawdę przyjęli to i ta modlitwa wypełniła się, że oni poznali Ojca i chodzili w poznaniu Syna Bożego. To jest właśnie to życie, o które Pan Jezus się modlił. Czasem myślę, że w moim życiu może być tak, że ja mam wiedzę na temat Boga, ja mam wiedzę na temat Syna, a tak mało mam poznania, tego realnego, duchowego poznania Ojca i poznania Syna. Dlatego, że to wtedy widać, manifestuje się moc tego życia, które pochodzi z góry. Dlatego właśnie Pan Jezus o to się modlił, że każdy chrześcijanin, bo tak, tu się dalej mówi, że nie tylko, to jest 20 wiersz, nie tylko za nimi proszę, bo prosił za 12. Za tą, w zasadzie już za 11, bo mówi nie oprócz tego syna zatracenia, ale mówi nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. A więc Jezus modlił się o mnie i o ciebie, bo każdy z nas, który uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, uwierzył dzięki świadectwu właśnie tych apostołów, którzy pierwsi zwiastowali moc zmartwychwstania Pana Jezusa. Oni mieli to poznanie Ojca i poznanie Syna. Oni to przeżyli, tego doświadczyli, tym żyli. Później apostoł Paweł, kiedy no, był taki gorliwy w tym, aby trzymać się tej nauki żydowskiej, wykonywał wszystko jak tylko mógł najlepiej i według zakonu sam o sobie świadczy, że był beznagany. Nie można mu było nic zarzucić, a jednak nie znał ani Ojca i nie znał Syna. I dlatego jego życie w tym kierunku szło. On był gorliwy, wiedział o Bogu, miał wiedzę jak na temat zakonu, na temat przykazań, ale nie znał Boga. Nie znał Ojca i nie znał Syna. I dopiero kiedy w tej gorliwości idzie i prześladuje Boży Kościół, sam Chrystus staje przed nim. Objawia mu się, a Szaweł pyta się, kim ty jesteś? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I wtedy on poznał Syna Bożego i to było tak potężne, że zmieniło całkowicie jego życie. Parę dni później już głosi o tym, którego wcześniej chciał prześladować. Właśnie to życie Boże przez spotkanie się z Jezusem, przez objawienie do serca przyszło do życia Szawła z Tarsu, a później stał się apostołem i większa część Nowego Testamentu to jest owoc tego właśnie życia w sercu apostoła Pawła. On poznał Pana Jezusa Chrystusa. A potem w liście do Filipian mówi, żeby go poznać i doznać mocy zmartwychwstania jego. Mówi, że wszystko uznaje za śmiecie. Dlaczego? Że i bo już skosztował, już zobaczył, jak ważne, jak doniosłe jest poznanie Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiedza o nim, ale poznanie jego osobiście. Tak bardzo blisko w sercu to objawienie, które on otrzymał, to właśnie stało się życiem dla niego i on mógł dokonywać różnych walk i boju, ale ostał się i przyniósł owoc ku chwale Bożej, bo życie Boże było w nim. To jest fundament i to jest podstawa życia Bożego człowieka, który chce na tej ziemi iść za Chrystusem i za Jezusem. Pan Jezus modli się, aby poznali ciebie i Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Potem Pan Jezus mówi tutaj o tym, dokąd albo gdzie należy życie tych, którzy idą za Nim. Bardzo jasno i wyraźnie tutaj jest to powiedziane. Tu jest 11 wiersz. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, którym ich mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. I on mówił o tym, że ci, którzy należą do Niego, którzy idą za Nim, którzy zostali Mu dani przez Ojca, że oni są na tym świecie, ale nie są z tego świata. Wiecie, ja myślę, że jest to coś, co na nowo musi być głoszone i na nowo musi dojść do świadomości serc dzieci Bożych, że jesteśmy na świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Kiedy Pan Jezus stanął przed Piłatem, to powiedział mu: moje królestwo nie jest z tego świata. On cały czas o tym wiedział i był o tym przeświadczony i tak rzeczywiście było. Moje królestwo nie jest z tego świata. Piłat był tym zdziwiony, zdumiony. On był na świecie, ale nie był z tego świata, bo przyszedł od Ojca. I teraz to samo Pan Jezus mówi o swoich uczniach, o tych, za którymi modli się i mówi: oni są na świecie, ale ja Ciebie proszę, abyś ich zachował. Nie żebyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich zachował i żeby byli jedno. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Cóż takiego wydarzyło się w życiu uczniów, że oto sam Pan Jezus Chrystus świadczy o nich, że oni już nie są ze świata. Byli na świecie, ale nie są ze świata. Znalazł ich nad brzegiem jeziora Genezaret. Powołał ich do tego, aby byli ich jego uczniami. Mateusza spotkał na tle. Powiedział do niego: chodź za mną. Zostawił wszystko i poszedł. Byli na świecie. A teraz Jezus mówi, że oni już nie są ze świata. Co się stało z uczniami? Że oni nie są ze świata. Przyjęli Jego słowo. Przyjęli Jego słowo. Poznali, że On wyszedł od Ojca. To właśnie stanowiło o tym, że stali się jakby obywatelami Królestwa Bożego. Uwierzyli w Chrystusa, przyjęli Jego słowo i to spowodowało, że przestali należeć do tego świata. Kiedy Pan Jezus pytał się uczniów, co też ludzie mówią o mnie, jaka jest opinia na mój temat? No, jedni mówią, że ma ktoś z proroków, że Eliasz, że może Jan Chrzciciel, który zmartwychwstał. Ale wtedy Pan Jezus pyta się uczniów: a wy? Za kogo mnie uważacie? I Piotr odpowiada, doskonale znamy to: ty jesteś Mesjasz, ty jesteś pomazaniec, Syn Boga Żywego. I ta odpowiedź: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jana, bo nie ciało i krew objawiły ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Zobaczcie, to poznanie, które przyszło do serca Piotra, nie było czymś intelektualnym. Coś, co przyszło na drodze logicznego jakiegoś poszukiwania i przyczyny i wniosku, które można wyciągnąć. Pan Jezus mówi wyraźnie, że nie ciało i krew, nie na sposób ludzki doszedłeś do tego, ale zostało ci to objawione od Ojca mojego, prosto do twojego serca. Błogosławiony jesteś. I tutaj wcześniej Pan Jezus, to jak się modli, mówi: oni przyjęli twoje słowo. Stali się tymi, którzy uwierzyli, i Pan Jezus nazywa ich: nie są już ze świata. Byli na świecie, ale nie są ze świata, nie należą do tego świata. Ojcze, zachowaj ich, nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Bracie i siostry, na ile w nas jest ta świadomość, że nie należymy do tego świata? Na każdy dzień. Myślę, że to jest niezwykle istotne, żeby wiedzieć, jeżeli naprawdę mamy w sercach naszych przekonanie o zbawieniu, że Pan odpuścił nasze grzechy i wierzymy w to, że Chrystus, Jezus Chrystus z Nazaretu jest Synem Bożym. Prawdziwie temu wierzymy, ufamy temu, mamy to przeświadczenie w naszych sercach, To też powinniśmy uważać siebie jako tych, którzy nie należą do tego świata, do systemu tego świata, ale należymy do Królestwa Bożego, do tego Królestwa, które reprezentuje sam Pan Jezus Chrystus. On przychodzi jako ten, który jest królem w tym królestwie, a my jako jego naśladowcy, ci, którzy wierzą jemu, nie należymy do tego świata. Nie należymy do tego świata. Dlatego dobrze jest, kiedy na nowo sobie to człowiek może uświadamiać i nie musi zabiegać o względy ludzi tego świata. Jeżeli naprawdę w moim sercu jest to prawdziwe przekonanie i wiara, że nie należę do tego świata, to wiecie, opinia tego świata, ludzi tego świata albo sposobu myślenia tego świata naprawdę nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Nie chodzi mi tutaj o taką rzecz, że no nie ma znaczenia, jak się zachowuję, jak żyję i jak ktoś o mnie mówi. To na pewno ma znaczenie. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli ja idę za Chrystusem, a świat to potępia, świat ma inne na ten temat zdanie, to mnie to nie interesuje. Po prostu odrzucam to na bok, dlatego że to nie należy do mnie, do tych rzeczy, z którymi ja jestem związany, z którymi ty jesteś związany. I Pan Jezus jako takie zabezpieczenie do tego, aby ci, którzy są na tym świecie, byli zachowani, mówi w tej modlitwie: poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Poświęć ich w prawdzie. I znowu nie jest to dzieło uczniów, którzy mają tutaj jakiś wysiłek wkładać, żeby tą prawdę poznawać, ale jest to działanie Ojca Niebieskiego, który dotyka serca i który prowadzi wierzącego do tego, aby coraz głębiej wchodził w prawdę Bożego Słowa, aby ją poznawał. I modli się właśnie, żeby Ojciec ich poświęcił w prawdzie, bo Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. A więc jest pewna kontynuacja, misja, którą Pan Jezus tutaj kończy, odchodzi do Ojca, teraz mówi: ci, którzy już nie są ze tego świata, chociaż są na tym świecie, będą szli, będą poświęceni w prawdzie Słowa, w prawdzie Słowa Bożego, to, co od Ojca wychodzi, a teraz oni mają być tymi, którzy mają iść dalej i aby byli poświęceni i posłani na świat. Właśnie w tym celu, aby inni mogli usłyszeć Ewangelię zbawienia. Aby byli zbawieni, aby Królestwo Boże się rozszerzało. I teraz nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja myślę, że To ostatnie zdanie, które Pan Jezus tutaj mówi o tej jedności i pokazuje tutaj, jak ta jedność ma wyglądać. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Wiemy, że jedność Syna i Ojca jest doskonała. Że Pan Jezus Chrystus zawsze doskonale był zjednoczony ze swoim Ojcem. I On się tutaj modli, żeby właśnie w taki sposób Jego naśladowcy, ci, którzy uwierzą Słowu, aby w taki sam sposób byli zjednoczeni z Ojcem i Synem, ale też i między sobą, właśnie w Duchu Świętym. To jest ten początek, ta podstawa. Nie można być jedno w jakiś taki zewnętrzny sposób, ale Kościół Boży, ci, którzy zostali zrodzeni z Ducha Świętego, którzy mają Boże Słowo, Duch Święty jest w ich sercach i są jedno z Ojcem i Synem, również między sobą są jedno. W Duchu Świętym, w tym wyznawaniu wiary w Chrystusa. I to ma być tak, właśnie jak ten wzór Pan Jezus tutaj przedstawił. I gdyby to zależało ode mnie, gdybym ja mógł tutaj coś uczynić tym, w tej sprawie, to myślę, że byłoby to bardzo marne. I dlatego Pan Jezus modli się i mówi: Ojcze, spraw w nich tą jedność. Spraw, aby ta jedność w nich doszła do tego poziomu, jaką ja mam z Tobą. Jaką ja mam z Tobą. Apostoł Piotr pisze takie zdanie, że Pan Jezus Chrystus jest sprawcą i dokończycielem wiary. A więc od początku do końca nasze życie duchowe zależy od Niego. On, jest napisane, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. To łaska nam się stała, że mogliśmy uwierzyć. Zrodził nas, a więc sprawił to. Jest sprawcą, ale też dokończycielem wiary. Że to sam Pan Jezus Chrystus jest też tym dokończycielem wiary. I On się modli, aby te rzeczy miały miejsce, ta jedność, jaką On ma z Ojcem, aby Jego naśladowcy, wierzący ludzie, którzy idą za Nim, uwierzyli Słowu, aby mieli taką jedność z Ojcem i Synem, ale też właśnie w Duchu Świętym między sobą. I to jest możliwe dla tych, którzy idą za Jezusem, którzy naprawdę Go kochają. Ta modlitwa się spełnia. Dzisiaj ludzie szukają tak zwanej jedności chrześcijan. Wiemy, na czym to polega. Oni mówią w ten sposób, że no nie patrzmy na to, co dzieli, ale na to, co łączy i w ten sposób będziemy jedno. Ale nie o taką jedność Pan Jezus tu się modli. Mówi tak: Ojcze, jak ja z Tobą, a Ty ze mną, aby oni byli jedno. O tą jedność chodzi, o jedność w duchu, o jedność relacji z Bogiem, o jedność chodzenia z Bogiem właśnie w Duchu Świętym. I ta jedność, o której Pan Jezus tu mówi, przynosi prawdziwą radość. On się też modli, aby ta radość, którą ja mam, była w nich. Aby ta radość, którą ja mam, była w nich. Z tego znaleźć. Ale czytaliśmy to właśnie, że... przeczytałem to, a teraz tego nie umiem znaleźć. W każdym bądź razie radość musi towarzyszyć życiu wierzącego. I to radość Pańska. Nie ta radość, którą świat daje, ale radość Pańska. Kiedy Paweł pisze swój list do Filipian, to właśnie napomina tych Filipian, mówią: radujcie się z tego wszystkiego, co możecie zdobyć i z okoliczności, które wam sprzyjają. Czy tak? Nie. Mówi: radujcie się w Panu. Radość w Panu wynika z relacji z Bogiem, z prawdziwej relacji. Kiedy nie ma w sercu potępienia, nie ma w sercu oskarżenia, ale w miłości Bożej możemy chodzić, w tej relacji przychodzi prawdziwa radość. Bóg daje radość tym, którzy mają z Nim społeczność. Że naprawdę wtedy ta radość Boża jest w nas. I teraz dalej jeszcze: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją. Ja nie wiem, trudno to sobie wyobrazić, ale Pan Jezus modli się o to, aby każdy wierzący mógł oglądać chwałę nieba, mógł oglądać majestat Pański, mógł oglądać chwałę Bożą, aby mógł znaleźć tam się. I to jest właśnie modlitwa naszego Pana, który modli się o to: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. I objawiłem imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich, a ja w nich. Można by było wiele jeszcze tutaj punktów jakby dotknąć, ale tych kilka myśli, myślę, więcej nie będę rozwijał. Pan Jezus o to się modli, żeby Jego dzieci przede wszystkim poznawały Ojca i Syna, żeby mieli świadomość, że już nie są ze świata, choć są na świecie, żeby przeżywali radość w jedności z Ojcem i Synem i żeby również między sobą, kiedy żyją w Duchu Świętym, byli jedno. I na koniec właśnie jeszcze zacytuję z listu Jana. To jest pierwszy list Jana od 5 wiersza. A zwiastowanie, to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się w prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy ze sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ta myśl o tym, że mamy społeczność ze sobą i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu tylko w jednym przypadku, jeśli chodzimy w światłości. Jeśli chodzimy w światłości. Jeżeli w naszym życiu jest coś, co nie można nazwać światłem, jest coś ciemnego, to jest tu wyraźnie napisane, że kłamiemy i nie trzymamy się w prawdy. Ale jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy z sobą. I tu jest właśnie ta jedność. Kiedy chodzimy w światłości przed Bożym obliczem, to nie ma miejsca na brak społeczności. Społeczność mamy z sobą, między sobą, jedni z drugimi. Ale jest ten warunek, muszę chodzić w światłości, w Bożym Słowie. I wtedy ta światłość oświeca nas, mamy społeczność z sobą, a krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie ma jedności chrześcijan na innej drodze, oprócz tej, że jest upamiętanie, że jest chodzenie w światłości i jest społeczność. To jest jedyna jedność, którą Biblia nam pokazuje i nikt z ludzi nie może tego przekręcać, a jeżeli przekręca, czyni to na własną odpowiedzialność. Ale Słowo Boże bardzo jasno nam o tym mówi. A więc jakże ważne jest, abyśmy mieli takie poznanie Ojca i Syna, jak mieli apostołowie. I może to takie jest zdanie, które zabrzmi tak górnolotnie. No apostołowie, to oni mieli poznanie, ale my? Przecież Pan powołał każdego ze swoich wiernych, aby był blisko Niego. Aby był naprawdę blisko Niego i mógł chodzić w światłości, mógł się radować tą radością, którą daje Duch Święty, mieć społeczność z Ojcem i Synem, ale i też i to poznanie. I Biblia mówi, żebyśmy wzrastali w łasce i poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, który poznał Jezusa na drodze do Damaszku, jeszcze mówi, żeby Go poznać. Dlatego, że niezgłębione jest poznawanie naszego Boga, który za nas umarł, który nas powołał do istnienia, ale też sprawił, że pewnego dnia zawołaliśmy do Niego i oczyścił nasze serca. On jest sprawcą i dokończycielem wiary. Niech imię Boże będzie uwielbione.